Dosłownie. Podcast o historiach i emocjach zawartych w słowach. Zapraszam, Sonia Draga.
Listopad 2009 roku. Młody prawnik Siergiej Magnicki zostaje śmiertelnie pobity przez 8 funkcjonariuszy policji w moskiewskim więzieniu. Wcześniej odważył się złożyć zeznania przeciwko rosyjskim urzędnikom, którzy byli zamieszani w kradzież 230 milionów dolarów z rosyjskiego budżetu. Nikt nie odpowiedział za jego śmierć, a ci, którzy się do niej przyczynili, awansowali i zostali nagrodzeni. To nie jest scenariusz kolejnego odcinka filmu o Jamesie Bondzie albo innego szpiegowskiego thrillera. To zdarzyło się naprawdę. Dzień dobry, słuchają Państwo audycji Dosłownie, podcastu wydawnictwa Sonia Draga. Przy mikrofonie Katarzyna Zacharska. Dzisiejszy odcinek poświęcony będzie książce Billa Browdera Czerwony Alert. A rozmawiać o niej będę z moim gościem Wacławem Radziwinowiczem, dziennikarzem, wieloletnim korespondentem Gazety Wyborczej z Rosji, który jak mało kto zna tamtejsze realia. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Panie Wacławie, proszę powiedzieć, jakie ma Pan wrażenia po lekturze książki Czerwony Alert Billa Browdera? Jakie są Pana wrażenia? Czy książka się panu podobała?
To dla mnie to taka rekapitulacja, przypomnienie wydarzeń nie tylko z 9 roku, bo wtedy byłem korespondentem Gazety Wyborczej i byłem w Moskwie i na bieżąco to wszystko śledziłem. Tę dramatyczną śmierć Magnickiego. Ona była bardziej dramatyczna niż pani powiedziała, ponieważ ten młody człowiek, młody prawnik, został posłany do więzienia, tam się rozchorował, błagał o pomoc lekarską, strasznie cierpiał. Tam były i kolki nerkowe, i trzustka, i wątroba, po prostu rozsypał
się. I kamica jeszcze do tego była, on miał kamienie po prostu, to jest bardzo bolesne.
Tak, no to wszystko strasznie, strasznie bolesne choroby i regularnie odmawiano mu o pomocy medycznej. On siedział w butyrkach, to jest stare, bardzo ostre więzienie, gdzie nie ma oddziału szpitalnego i jedyne, co mógł liczyć, to na jakąś tabletkę od bólu głowy i w takich warunkach, gnębiony również przez więźniów, innych współwięźniów, bo to specjalnie było robione, po prostu dogorywał, gasł młody, zdrowy człowiek, a było to robione po to, żeby wziął na siebie winy za przestępstwa, których nie popełnił, żeby pogrążył swojego pryncypała, no pośrednio, bo on nie bezpośrednio pracował dla Browdera, no ale Browdera swoimi zeznaniami nie wyłgałby się tym, nie uniknąłby kary więzienia, ale no przynajmniej w lepszych jakichś ludzkich warunkach by siedział w tym więzieniu. No i skończyło się to przewiezieniem do szpitala więziennego, natomiast w tym szpitalu więziennym, też w starym, paskudnym więzieniu, Matroska Tyszyna, zamiast lekarzy spotkał pałkarzy, którzy go skatowali, zakutego w kajdanki i w ten sposób zmarł. I to wszystko mi się przypomina, ale też mi się przypominały, jak czytałem tę książkę, no wydarzenia z wielu lat mojej pracy i obecności w Moskwie w różnych sytuacjach. I ten mechanizm, który przedstawia Browder, no rzeczywiście to jest coś, o czym wielokrotnie pisałem i uważam, że jest to dobra ocena i bardzo dobry obraz. Ta książka jest w ogóle dobrze napisana. Główny wątek intrygi, którą władze Rosji i nie tylko władze, bo również ta szajka przestępcza prowadziła przeciwko Browderowi, są bardzo dobrze oddane.
Może wprowadzimy Państwa troszeczkę jakby w historię książki. Nie jest ona tajemnicą i fabuła, jest to też opisane i na książce i to jest sprawa dosyć taka znana, głośna, jeśli tylko Państwo się zapoznają z tym, kim jest Bill Browder, od razu się pokazuje cała jego historia. Jest to biznesmen, który prowadził fundusz inwestycyjny w Rosji. Zaczął krótko po przemianie ustrojowej, skupował udziały źle funkcjonujących państwowych firm, przeprowadzał taką reformę zarządzania, tym samym podnosił ich wartość, obracał milionami dolarów, był największym zagranicznym inwestorem w Rosji do roku 2005. W roku 2005 został z niej nagle deportowany, a prowadzone przez niego spółki zostały skradzione przez podstawionych ludzi. Z jego biur w Moskwie wyniesiono dokumenty i pieczęcie, na podstawie których złodzieje wyciągnęli od rosyjskiego państwa zwrot podatku na sumę 230 milionów dolarów. Jego prawnikom, którzy udowadniali ten przekręt, grożono śmiercią. Browder pomógł wydostać im się z Rosji, ale w Moskwie został jeden z nich, 30-paroletni, chyba nawet 31-letni Sergiej Magnicki, który mówił, że on nie chce opuszczać swojego kraju. Tamci pozostali prawnicy byli starsi. Oni pamiętali jeszcze, jak działa reżim, jak działa system, który może po prostu pozbawić ich życia. A to był młody człowiek, oni mówili, on jest z innego pokolenia, on wierzy w Rosję. On mówi, nic złego nie zrobiłem, uspokajał swoją rodzinę, oni nic mi nie mogą zrobić, ja nie popełniłem żadnego przestępstwa. I tu właśnie się grubo po prostu mylił, bo jego właśnie dopadli funkcjonariusze i no, na nim skupiła się cała ta nienawiść, która była też no, adresowana, jak rozumiem, do Billa Browdera, bo jego również planowano wsadzić do rosyjskiego więzienia. Zanim został wystawiony taki czerwony alert, czyli międzynarodowy list gończy, którego ostatecznie Interpol odmówił uruchomienia tego czerwonego alertu, ale gdyby tak się stało, to Browder również podzieliłby los Magnickiego. To, co mnie bardzo uderzyło w tej książce, to to, że ja nie byłam akurat w Rosji, ale zaczytywałam się w rosyjskiej literaturze i bardzo mi to przypominało świat z Mistrzem Małgorzaty. Jest to niewiarygodne, po prostu są ludzie, znikają ludzie. Państwo rosyjskie twierdziło w odpowiedzi na międzynarodowe noty, które były słane, żeby uwolnić Magnickiego, oni twierdzili, że ludzie, którzy go prześladują, po prostu tam nie pracują. Oczywiście, że oni tam pracowali. Jakieś alternatywna rzeczywistość.
To nie, to ja bym tego tak prosto nie widział i tak prosto bym tego nie przedstawiał. Zacznijmy od tego. Browder nie był inwestorem inwestującym jakieś pieniądze, czy jego, czy zachodnie pieniądze, w jakiś realny przemysł, realne przedsięwzięcia gospodarcze. On był, no, nie bójmy się tego słowa, spekulantem. On grał po prostu na rynku finansowym, grał ostro, grał mądrze i sprytnie i zarabiał ogromne pieniądze. Nie na tym, że na przykład restrukturyzował jakieś wielkie firmy. On po prostu czyhał na okazje tworzone przez rosyjskich oligarchów, którzy specjalnie zmniejszali wartość giełdową firm po to, żeby je za grosze przejmować. Do tej gry się włączył Browder z boku zupełnie.
Nieproszony.
To jest normalna działalność finansowa. Tak działają finansiści na całym świecie. Ale on się zorientował, że na czym polega ta gra. Kupował akcje taniej w zasadzie niby beznadziejne, a potem, kiedy następował przełom na rynku, on je z ogromnym zyskiem sprzedawał i te zyski, to też nie ukrywajmy, on nie wywoził z Rosji. No ale to jest normalna gra finansowa. I Browder na początku swojej działalności w Rosji, właściwie to jak gdyby grał w piłkę wodną w basenie pełnym rekinów. I o te rekiny to tacy wielcy oligarchowie, dzisiaj też miliarderzy, tacy jak Potanin, albo jak Chodorkowski, który swoją grę przegrał. I na tyle był sprytny, na tyle był zorientowany, wykształcony, przygotowany, że ogrywał tych swoich partnerów i udawało mu się, no nawet z Potaninem. Ja nie wiedziałem o tym, że on wygrał z Władimirem Potaninem, miliarderem, bardzo wpływowym człowiekiem. Dziwię się, że go, bo w normalnych warunkach to powinien Potanin go zastrzelić, kazać go zastrzelić, no ale Browder dostał jakąś super obstawę i przeżył to. Bardzo niebezpieczna gra. No ale to grał w ten sposób przez wczesny okres swojej działalności w Rosji, ale potem się strasznie nadział, ponieważ do gry, tej gry o pieniądze, włączyli się ludzie Kremla, urzędnicy. Można powiedzieć wręcz, że z Putinem na czele. Proszę zauważyć, że ta rzecz, ta intryga, która doprowadziła do śmierci Magnickiego i do wydalenia, deportowania samego Browdera z Rosji, polegała na tym, że szajka ludzi ze służb, prokuratorów, sędziów, urzędników podatkowych, rąbnęła tak naprawdę nie z kasy firm Braudera, tylko z kasy państwowej 230 milionów dolarów. Intryga była dosyć prosta. Po prostu oni przejęli spółki Braudera i doprowadzili, to był absolutny kam, do zwrotu tym ukradzionym już spółkom pieniędzy z podatków. Czyli tak naprawdę oni okradli państwo, bo na tym polega dzisiaj finansowanie dużych urzędników, wielkich dygnitarzy. Oni się finansują, okradając skarb państwa, okradając swoich własnych obywateli. I tutaj Brauder wszedł na teren, na którym był już za słaby i w tej grze musiał już przegrać, mimo że z oligarchami wcześniej wygrywał.
Ale nie mieli tak silnego patrona wcześniej, tak się wydaje.
To znaczy oligarchowie ze sobą konkurowali, nie byli tacy silni, przeciwko, powiedzmy, Chodorkowskiemu mógł wystąpić Potanin czy Bierezowski, prawda? Jeżeli się nie zawarli aliansu, czyli nie byli aż tacy silni. Natomiast kto wystąpi przeciwko Federalnej Służbie Bezpieczeństwa, której patronuje Putin? No tutaj już konkurencji żadnej nie ma i albo się z nimi dogadujesz, albo przepadasz. No mówi się, że dzisiaj jeszcze, dzisiaj to już kwitnie w ogóle. Gospodarka rosyjska jest gospodarką ROS, czyli niby róż, ale to jest raz pił, czyli piłowanie budżetu, abkat, czyli pobieranie doli z tego, co się uda odpiłować od budżetu, i zanos, czyli zanoszenie części tego, co się udało przechwycić, wyżej, po to, żeby zapewnić sobie ochronę władzy, i to władzy najwyższej. To tak jak taka pompa sącotłocząca, pompuje pieniądze na górę, aż do samej góry, o czym dzisiaj mówimy, kiedy jest mowa o sankcjach, które byłyby nałożone na Putina. Amerykanie obiecują, że będą ścigali jego majątek. A on pochodzi właśnie z tego mechanizmu rozy.
Pan obserwował te wydarzenia na bieżąco, był pan wtedy w Rosji. Co się o tym mówiło, o sprawie Siergieja Magnickiego na przykład?
Ta sprawa się rozwijała, bo proszę sobie przypomnieć, w Rosji była seria zabójstw politycznych, ginęli ludzie, były i na porządku dziennym były areszty takie właśnie, areszty, zatrzymywanie ludzi, skazywanie ich po to, żeby ich pozbawić majątku. Strasznie to powiedzieć, a to się mieściło w jakiejś tam normie. I śmierć Magnickiego była oczywiście okrutna, była straszna, ale nic aż tak wielkiego się nie zdarzyło. Ale później zaczęła się ta sprawa rozwijać w samej Rosji, bo mówimy o tym. Zaczęła się rozwijać w ten sposób, że powstała lista Magnickiego, czyli lista ludzi objętych sankcjami za to, że byli zamieszani śmierć tego człowieka i kradzież tych 230 milionów. A potem się okazało, że tych pieniędzy to ta szajka nakradła więcej, około miliarda przynajmniej. I jak kiedy się pojawiła lista Magnickiego, pojawiło się kilka inicjatyw ustawodawczych w Rosji. Przeszła jedna. To była to, co nazwano prawem Heroda albo prawem podlecow, czyli łajdaków, prawem łajdaków. Polegało to na tym, że w odwecie za karanie tych, którzy zamordowali Magnickiego, Rosja wprowadziła sankcje i zabroniła Amerykanom, a chyba w ogóle w końcu obywatelom krajów Zachodu, przynajmniej na jakiś czas, adopcji dzieci rosyjskich. I to była zupełnie paskudna rzecz i zupełnie nielogiczna. Pisze o tym Brauder w swojej książce. Polegało to, rzecz była w tym, że Amerykanom pozwalano brać tylko dzieci, rosyjskie dzieci, tylko beznadziejnie w Rosji chore, którym Rosja się nie zajmowała, które były skazane na egzystencję i wczesną śmierć, bo państwo nie było w stanie ich leczyć, pomagać i tak dalej. Wiele z tych dzieci trafiało do Stanów Zjednoczonych, tam otrzymywały te dzieci leczenie, potem się nawet znanymi sportowcami stawały te dzieci. Więc ukaranie Ameryki za karanie zbrodniarzy tym, że pozbawiło się życiowych szans dzieci, no to już zburzyło rosyjską opinię publiczną i to bardzo. Ja pamiętam, były wielkie demonstracje przeciwko właśnie prawu łajdaków, przeciwko prawu Heroda, no tym Herodem to oczywiście okrzyczano Putina, który karał swoje własne, no swoje własne, bo rosyjskie dzieci, no w sposób zupełnie nielogiczny. I to się tak, i to się w ten sposób bardzo, bardzo, bardzo rozwinęło i to się stało bardzo słynne w Rosji. No ale to tak ewoluowało, było to taki, taki był rozwój sytuacji.
Bo za tą ustawą Magnickiego, przegłosowaną w ogóle przez amerykański parlament, stał osobiście Bill Browder, który no, czuł się bardzo odpowiedzialny za śmierć Magnickiego. Ja swoją wiedzę opieram na podstawie książki.
Tak, to nie, bo Browder prowadził i prowadzi kampanię przeciwko tym ludziom, którzy doprowadzili do tej śmierci, którzy go wyrzucili z Rosji. No, przepraszam bardzo, ale ja znam ten ból, wiem co to znaczy, bo też zostałem wyrzucony z Rosji.
No właśnie, pan w 2015 roku.
Tak, to boli mocno, a tym bardziej jego, który stracił naprawdę ogromne pieniądze i w sumie dorobek życia. Więc nic dziwnego, że on gdzie może, to o tym przypomina i walczy o... Poza tym nad nim ciąży wyrok, bo Magnicki już pośmiertnie, a Browder zaocznie był sądzony i zostali skazani przez rosyjski sąd prawomocnym wyrokiem na długoletnie więzienie. Znaczy Browder, no bo trudno jest Magnickiego posadzić, który już nie żyje. No ale poza tym... Taka rzecz, która, wie pani, ja miałem, ta książka mi pomogła w jednej rzeczy, bo ja nie miałem zbyt dobrego zdania o w ogóle o takich rekinach finansowych, prawda, w spekulantach, ale zjednało mnie to i nie wiedziałem, że on się zaopiekował rodziną Magnickiego. Uchronił ją, zabrał ją do Wielkiej Brytanii, umożliwił normalne życie, szkołę dziecku. To dla takiego, no nietypowe dla rekina finansowego, który się kieruje niby tylko chęcią zarobku.
Ja widziałam, przygotowując się do dzisiejszej rozmowy, też oglądałam kilka filmów, w których brała udział wdowa po Sergieju Magnickim, właśnie jego syn Nikita, który był, mały był, kiedy tata zginął. Nie wiem, czy miał 7 czy 12 lat.
Wydaje mi się, że 9, ale to nie. To,
9,
to,
może być.
Przepraszam, nie.
Prawdopodobnie nie jest tak, jak pan mówi.
Mały chłopiec, to na zdjęciach widać. To ja pamiętam tak. Zdjęcia z pogrzebu właśnie, tak. Mhm.
Bardzo podobny do taty. Widziałam w jednym filmie, gdzie jako 16-latek mówi płynną angielszczyzną z brytyjskim akcentem. Jest tłumaczem też swojej mamy. Jego mama nie mówi w ogóle po angielsku. I pomyślałam sobie, że tutaj widać trochę tą rękę Billa Browdera, który poczuł się odpowiedzialny i zapewnił mu szkołę też. Zabrał ich do Anglii i małego Nikitę posłał do szkoły, w której on odebrał dosyć staranny wykształcenie. Nigdzie nie znalazłam śladów o starszym synu, ale wszędzie na zdjęciach występuje właśnie wdowa po Sergieju Magnickim razem z synem Nikitą, który jest bardzo podobny do taty i no, mówi tym płynnym angielskim. I to właśnie zapadło mi w pamięć. A proszę powiedzieć,
ale czy... To, ale to dobrze tak. Mówi autorze książki, bo Wilk z Wall Street powiedzmy, ale jakimś ludzkim sercem, jednak.
W tej książce pojawiają się też wątki polskie. Nie wiem, jak pan je odebrał. W ogóle swoje takie sentymenty do Europy Wschodniej Bill Browder czerpał stąd, że jego dziadek był no, przewodniczącym partii komunistycznej w Stanach. W latach 30. kandydował nawet na urząd prezydenta. I on w pewnym momencie miał... Tak. W pewnym momencie miał taki zakręt w życiu nasz autor książki i główny bohater i pomyślał sobie, a co? Do Europy Wschodniej się wybierał. I pierwsze, gdzie trafił, to trafił w ogóle do Polski. Brał udział no, jako konsultant, doradca w restrukturyzacji fabryki autobusów Autosan w Sanoku. To jest bardzo ciekawe doświadczenie dla mnie jako Polki, czytać wrażenia kogoś, kto przyjeżdża tu w roku 90, zdaje się, albo nawet 89 był, no, chyba 90. Przyjeżdża tutaj i to jego pierwsze tak. wrażenie. Mówi, to jedzenie, przyjęli mnie jedzeniem, ociekające tłuszczem wieprzowe kotlety, rozgotowane ziemniaki. Ten biedny człowiek, ten Anglik, był tu pierwszy raz, nigdy nie jadł takiego jedzenia, chodził głodny przez 2 tygodnie, schudł 7 kilo i to jest bardzo ciekawe dla mnie zderzenie, jak ktoś widzi naszą kulturę też z takiego dystansu. Nie wiem, czy pan to podobnie
odebrał. Ten obraz Polski jako całości zimnej, niedogrzanej, z jakimiś rozklekotanymi samochodami, strasznymi blokami betonowymi jest strasznie przygnębiający. No, tak widział.
Tak było, tak, tak było. No my tak. tego, my to odbieraliśmy pewnie trochę inaczej, bo tutaj tak po prostu było. Ale to było jego preludium w ogóle do rozpoczęcia interesów na wschodzie Europy. I to był dopiero początek. Tutaj zobaczył, że można kupić tanio prywatyzowane spółki, udziały w prywatyzowanych spółkach i to zaciągnęło go do Rosji. A proszę powiedzieć...
W Polsce to by się to nie udało. Tak. On o tym jeszcze w Polsce nie myślał. W Polsce rzeczywiście zajął się restrukturyzacją, ale bez powodzenia. Tutaj to była klapa kompletna.
No tak, bo on przedstawił, kiedy on powiedział zarządowi firmy Autostan, że właściwie, żeby stanąć na nogi, musieliby wszystkich zwolnić. Ta firma zatrudniała tam prawie całe miasto. Nie wiedział, jak to powiedzieć. W ogóle to było też ciekawe, że nam się wydawało, prawdopodobnie stąd z perspektywy Polski, że przyjadą mądrzy ludzie z Zachodu, z Banku Centralnego i pomogą nam w czymś. A oni wysłali tutaj, firma konsultingowa wysłała tutaj jakiegoś młokosa. Browder miał 26 lat, nigdy w życiu tutaj nie był. W ogóle nie wiedział, jak to ugryźć. Oni go wysłali tak, idź, jedź, taka robota. Tak trochę niezbyt przyjaźnie to brzmi, niezbyt kompetentnie.
No ja w tym czasie byłem długo w Stanach Zjednoczonych na praktyce w redakcjach amerykańskich i się spotykałem z ludźmi, którzy się interesowali Europą Wschodnią, ale byli niezmiernie sceptyczni. To było zainteresowanie, ale za tym nie stała jakaś chęć włożenia pieniędzy, a szczególnie wśród tych ludzi, którzy już byli, którzy już widzieli. Bo trochę entuzjastów spotkałem, ale żaden z nich nie był wcześniej w naszym kraju.
Proszę powiedzieć, czy kiedy czytał pan książkę Browdera, Czerwony Alert, czy przychodziły panu do głowy takie wspomnienia Rosji, taką Rosję, jaką pan pamiętał?
Wie pani co, i tak i nie, ponieważ ja mam no, chyba bardziej bogaty obraz Rosji. No bo rzeczywiście te różne bandyckie historie, ja się spotykałem z takimi ludźmi jak właśnie Potanin na przykład, i z członkami rządu i z opozycją ostrą. I no, takiej krytyki i takiego czarnego obrazu, no to też się napatrzyłem. Ale z drugiej strony, i tego mi, no to trudno się spodziewać, bo zachodni specjaliści, a szczególnie Amerykanie, żyją na przykład w Moskwie w takich rezerwatach. Oni nie wychodzą na zewnątrz, mają swoje knajpy, gdzie się spotykają ze sobą. Mają swoje, jeszcze są angielskojęzyczne gazety, które ich informują o tym, co się dzieje, nie muszą się uczyć języka, nie stykają się ze zwykłym, normalnym życiem i ze zwykłymi ludźmi. A ten obraz od tej strony jest już zupełnie inny, bo jest też i ciepły, są te opisywane bardzo często przez reporterów zachodnich okropne klatki schodowe bloków betonowych moskiewskich, ale już jak się wejdzie dalej i głębiej do tych ludzi, do tych mieszkań, bo to tam jest ciepło, tam jest przytulnie, tam są dobrzy ludzie, tam są fajne rozmowy i bardzo ciepła jest i ciekawa prowincja, ale to jest zupełnie co innego, bo to ja się zajmowałem się nie tym, tylko czym innym i miałem okazję bardziej być z ludźmi, zwykłymi, normalnymi ludźmi. To jest, no, Browder stracił pieniądze, jak go wyrzucili z Rosji. A ja straciłem kawał, uważam, bardzo ciekawego i fajnego życia i bardzo wielu przyjaciół. Jego boli strata pieniędzy, mnie boli strata tego środowiska i tych przyjaciół. Także no i tak ma pani pytanie, i tak i nie.
Czy tęskni pan za Rosją?
Tak, bardzo. Wiem, że tam już nigdy nie wrócę, póki żyje Putin, on jest w świetnej formie. To jestem na bardzo czarnej liście.
A czy mógłby pan przybliżyć trochę jakby anturaż tego pana wydalenia z Rosji? Bo to był rok 2016, tak?
Ambasador Rosji, nie wiem, wiem przynajmniej, że jeden ambasador, nie wiem, czy, ale pewnie nie on jeden. Domagał się od Adama Michnika, żeby on mnie zabrał z Rosji. Wcześniej, to już były lata wcześniej. Chciał, żeby ktoś mnie zastąpił. Adam, redaktor naczelny Gazety Wyborczej, odpowiadał, że to nie ambasada będzie decydowała, kto pracuje w Moskwie dla Gazety Wyborczej. I jakoś mi się, jakoś, i siedziałem tam, zresztą powiedzmy, że ambasador miał swoje, ale przecież ja robiłem razem z Adamem wywiad z Putinem, byłem Putina, no nieważne, w każdym razie to tak dosyć różnie, ale nie chcieli mnie tam. Zawsze jak było przedłużenie akredytacji, to coś słyszałem nieprzyjemnego i tak dalej. A jeśli chodzi o te zniszczenie pomnika w Pieniężnie 17 września 15 roku, to poszedłem na konferencję prasową Marii Zacharowej, to szefowa biura informacyjnego, czyli rzeczniczka MSZ-u rosyjskiego. Ja nie wiedziałem o tym. Znałem mechanizm, nawet wiedziałem, kto to zrobił, ale nie wiedziałem, co to się stało. I jak ona zaczęła krzyczeć na salę, że Polska straciła pamięć historyczną, pamięć historyczną odróżnia człowieka od zwierzęcia, no to nie wytrzymałem się z nią przy kamerach, bo to wszystko jest bezpośredniej transmisji tej konferencji jej pokazywane. W kamerach się z nią strasznie pokłóciłem, pokazując jej, że nie wie, o czym gada po prostu, bo akurat w Warmiach, gdzie jest Pieniężno, to jest mój region, ja tutaj się wychowywałem, więc mogłem jej nagadać po prostu. No i od razu jej podpadłem i to wtedy, kiedy już stanęło na tym, kto będzie wyrzucony za Sirydowa, no to padło oczywiście na mnie, bo powody się nagromadziły i doszło do takiej zupełnie paradoksalnej sytuacji. Bo za wyrzucenie rosyjskiego, powiedzmy, że dziennikarzom, żaden dziennikarz szpieg, no ale powiedzmy, że dziennikarz, to taki miał status, za wyrzucenie dziennikarza rosyjskiej państwowej agencji RIA Nowosti, w odwecie Rosjanie wyrzucili dziennikarza polskiej opozycyjnej gazety. Więc to już było absolutnie naciągane, bo nie ruszyli korespondenta polskiej agencji prasowej, Radia Polskiego, czy kogoś, kto by reprezentował państwowe media. Tylko akurat była okazja, żeby się mnie pozbyć. No to się mnie pozbyć. To jeszcze w sposób bardzo nieelegancki. Bardzo. Bo jeszcze zagrozili mojej kotce, że ją zabiorą. Nie, ja nie żartuję, naprawdę, bo ta Zacharowa wpadła już w taki amok, że napisała notę, czy no pismo dyplomatyczne, oficjalne do mojej kotki. Mhm. Naprawdę. To był w internecie MSZ rosyjskiego, ukazało się pismo, które zaczynało od droga Marusia, bo tak się moja kotka nazywała, i tam były różne, jaki ja jestem niedobry i że grozi jej to, że ja ją ugotuję i ją zjem, ale żeby się kotka nie martwiła, bo oni się nią zaopiekują. Słowo honoru, to się wydaje absolutnie, ale no taki jest kabaretowy styl rosyjskiej dyplomacji już od kilku lat.
Czy myśli pan, że Putin kiedyś przegra wybory?
Przepraszam, jakie wybory?
No właśnie.
Przecież po to, żeby przegrać wybory, to trzeba startować w wyborach. A po to, żeby startować w wyborach, trzeba te wybory prowadzić. W Rosji nie ma wyborów. Nie ma i dopóki Putin jest u władzy, ich nie będzie. Można je z wielkim naciąganiem, to co się nazywa wyborami prezydenckimi, nazwać sondażem społecznym, którego wyniki prawdziwe są publikowane albo nie są publikowane, w zależności od tego, jakie one są. Bardzo być może, że prawdziwe wyniki są tylko dla służb specjalnych i dla Kremla, a publikuje się to, co komu wygodnie, co wygodne władzy, i dochodzi do takich do takich cudów, że przewodniczący Centralnej Komisji Wyborczej w telewizji podlicza głosy i wychodzi mu, że za partię Putina padło 124% głosów. Takich wyborów się nie przegrywa.
No tak. Zresztą sprawa Aleksieja Nawalnego chociażby pokazuje, że tam się nic nie zmienia. Że to, że Siergiej Magnicki właśnie skończył w taki sposób, to właściwie nie było nic niezwykłego.
No dzisiaj mija rok od aresztowania Nawalnego, który wydawał się właśnie nie do ruszenia, że nie da się go w ten sposób załatwić. Ale co? No, truli go, potem aresztowali, potem na podstawie zupełnie fałszywego oskarżenia zamknęli do więzienia i porządek. A pani mówi o wyborach. Jakie wybory?
No właśnie, a świat toczy się dalej. My żyjemy dalej, a ten człowiek tam po prostu gdzieś dogorywa w kolonii karnej. Tak czy inaczej, polecamy Państwu książkę Czerwony Alert Billa Browdera, przy czym nie mogę zaręczyć, że będą Państwo mieli lepszy nastrój po przeczytaniu tej książki, bo mnie ona bardzo mocno zasmuciła, przy czym uważam, że naprawdę warto. Warto się z tą historią zapoznać. Bardzo dziękuję Panu za rozmowę. Gościem dzisiejszego odcinka audycji Dosłownie był Wacław Radziwinowicz, dziennikarz, wieloletni korespondent Gazety Wyborczej z Rosji. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również. Do widzenia.
Słuchali Państwo audycji Dosłownie, podcastu wydawnictwa Sonia Draga. Do usłyszenia.
Dosłownie. Podcast o historiach i emocjach zawartych w słowach. Zapraszam, Sonia Draga.